Teraz musimy iść do Bożego Słowa. Dzisiaj fragment, który czytaliśmy już w tym tygodniu, ale nie w tym zgromadzeniu, czytaliśmy go w ośrodku Arka. Tam został skierowany do ludzi, którym wydaje się to słowo szczególnie było potrzebne, ale wierzę, że taki sam fundament jest w naszym sercu, potrzeby budowania na nim poprzez to słowo czegoś dobrego. Także sięgnijcie do Ewangelii Marka wraz ze mną i przytoczymy tutaj historię, która mówi o pewnym człowieku, który szukał u Boga czegoś, czego bardzo potrzebował w swoim sercu. Opisane to jest w 10 rozdziale od wiersza 17. Gdybyście przeczytali tylko ten fragment z Ewangelii Marka, to nagłówek mówi, że bogaty młodzieniec szuka życia wiecznego. Choć bezpośrednio akurat z Ewangelii Marka nie wynika, że on był młodym. Tam czytamy, że od młodości do tego dojdziemy, ale w innych miejscach odnajdziecie, i to również praca domowa, żeby odnaleźć, dlaczego akurat ten fragment tak jest zatytułowany, a oto co czytamy w tym fragmencie. A gdy się wybierał w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go: nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? A Jezus odrzekł: czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czci ojca swego i matkę. A on mu odpowiedział: nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością i rzekł mu: jednego ci brak. Idź i sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. A ten na to słowo sposępniał i odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majątności. W moim sercu zawsze jestem nastawiony na to, że każda historia powinna kończyć się happy endem. I pamiętam, jakim dla mnie wstrząsem było, kiedy jako dziecko oglądałem jakiś film i zawsze myślałem, że żyli długo i szczęśliwie, bo tak kończyła się każda bajka w życiu, którą mi opowiadali. Tak kończyła się każda historia, którą rodzice chcieli zostawić w moim życiu. I nagle odkrywam, że coś nie kończy się tak, jakbyśmy chcieli, że nie kończy się happy endem. I wiecie, mam wrażenie, że ta historia jest dla nas ostrzeżeniem, nie kończy się happy endem dla tego człowieka, który przyszedł, ale nie tak samo musi zakończyć się dla nas. Apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi o przeszłości, o historii. I ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli nie wyciągamy lekcji z historii, to nieustannie będziemy popełniać jej błędy. Jeżeli nie wyciągamy lekcji z historii, to będziemy nieustannie popełniać jej błędy. A więc patrząc na historie, które miały miejsce, one mogą nas inspirować, zachęcać, ale one również mogą nas uczyć i ostrzegać, byśmy nie popełniali takich samych błędów, byśmy wzięli to, co dobre i uniknęli tego, co złe. Nie musimy przez to wszystko przechodzić osobiście, ponieważ mając ten przykład, mając to ostrzeżenie, możemy tego uniknąć. Ale od samego początku tej historii wydaje się, że akcja przebiega bardzo dynamicznie. Oto czytamy, że Pan Jezus już wybierał się w drogę, już wychodził z tego miejsca, udając się dalej, i nagle przybiega pewien człowiek, który padł przed nim na kolana. Nawet nie wiemy, jak się nazywał. W zasadzie niewiele o nim wiemy, oprócz tego, że miał wiele majątności i to, co sam o sobie powiedział, i to wydaje się taka krótka charakterystyka jego spojrzenia na samego siebie, ale widzimy, że Pan Jezus odchodzi, a więc to jest taki jakby ostatni moment, kiedy ten człowiek może przyjść. Wiecie, czytając te słowa, uświadomiłem sobie, że żyjemy w czasie, kiedy Jezus za chwilę przychodzi, kiedy kończy się czas łaski, prawda? Że jest jakby ostatni moment dla nas, dla Kościoła, dla mnie i dla ciebie, by wykonać coś, co będzie miało wpływ na nasze duchowe życie. I myślę sobie, czy chciałbyś, czy ja chciałbym, aby w tym miejscu i w tym momencie zaskoczył mnie fakt, że przychodzi Jezus? Czy chciałbym być w tym momencie mojego życia z takim zachowaniem, z taką postawą, z taką sytuacją, w której jestem? Czy chciałbym, żeby coś się zmieniło? Widzicie, ta zmiana nie dokona się jutro, ona może dokonać się dzisiaj. Początek wydaje się tej historii bardzo dobry, ponieważ ten młody człowiek przybiega jeszcze w tym momencie, że zastaje Jezusa. Jezus zatrzymuje się tam specjalnie dla niego. On pada przed nim na kolana i zaczyna zadawać ważne pytania, mówiąc: nauczycielu dobry, co wskazuje też na autorytet, który towarzyszył Jezusowi nie tylko w tym, i co mówił, i jak mówił, ale też tego, że on był dobry. Pan Jezus mówi, tylko dobry jest Bóg, a więc możemy wyciągnąć tutaj tą głęboką lekcję, jak my powinniśmy patrzeć na Jezusa. On mówi, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Co mam czynić? I to jest sposób, w jaki ludzie myślą w naszym kraju. I w jaki sposób my czasami myślimy, co mamy uczynić, aby móc to otrzymać. Że zostaliśmy tak zasugerowani, że wszystko, co otrzymujemy, wynika z naszych zasług, że musimy coś wnieść, żeby coś otrzymać. Jeżeli otrzymujesz informację, nie wiem, SMS-em, mailem, albo wchodzisz do sklepu i ktoś mówi, mam dla ciebie coś za darmo, to co sobie myślicie? On na pewno jest coś tutaj ukrytego. Podam mój numer telefonu, podam mój adres mailowy, a później nie opędzę się z informacji, które będą mi przekazywane, bo ci ludzie czegoś ode mnie chcą. I myślę, że tak samo gdzieś to w naszej głębi pracuje, gdy myślimy o relacji z Bogiem, że zawsze my musimy coś wnieść, żeby móc coś otrzymać, że musimy jednak z czymś przyjść, żeby móc dostać to, czego potrzebujemy. Czy tak nie jest? Ta forma religijności jest tak mocno wbita w rzeczywistość, w której żyjemy, że trudno jest ją wyplenić, trudno jest zmienić ten sposób myślenia. Potrzeba ogromnej wiary, która potrafi jedynie to zmienić. I ten młody człowiek mówi, co mam czynić? Nie pyta się, w jaki sposób uzyskać zbawienie. Nie wskazuje na niego, tego, który może mu dać zbawienie, ale mówi, ale co ja mam uczynić? Co muszę zrobić w moim życiu? I Pan Jezus mówi tutaj, wydaje się, takie codzienne słowa, które dotyczą każdego człowieka. Mówią, znasz przykazania, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czci ojca swego i matkę. Cytuję co? Dekalog. Ale zobaczcie, czy cytuję tą część dekalogu, która odnosi się do naszej relacji z innymi ludźmi, ale nie tą część dekalogu, która odnosi się do naszej relacji z kim? Z Bogiem. Ta rzecz jest nieporuszona tutaj. A więc to wszystko, co dotyczy innych ludzi, jemu wydaje się, że wypełnia. Myślę, wydaje mu się, ponieważ znając Boże Słowo i wiedząc, jak wysoki jest Boży standard też, nie wiem, świętości i tego, czego moglibyśmy dokonywać, gdybyśmy z uczynki mieli być zbawieni, że nikt tego nie jest w stanie spełnić, nikt nie jest w stanie od tego sięgnąć, to myślę sobie też, jaka zarozumiałość musiała być w sercu tego człowieka. Mówi, o, to wszystko czynię. Nie jestem gorszy, nie jestem złym człowiekiem. Oto mam pewne zasługi, z którymi mogę przyjść, mogę być w związku z tym spokojny. Ale nie ma tutaj tego, co odnosi się do jego relacji z Bogiem. Coś, co jest ukryte w jego wnętrzu i on w tym momencie nie zdaje sobie jeszcze z tego sprawy. Może przychodząc w takie miejsce jak to i uczestnicząc w takim zgromadzeniu, możemy przyjąć pewną pozę poprawności. Oto nie jestem gorszy od innych. Oto staram się postępować właściwie z ludźmi. Oto wchodząc do sklepu mówię przepraszam. Jeżeli potrzeba staruszkę, przeprowadzę na drugą stronę ulicy. Oto jestem gotów wykonywać jakieś dobre uczynki. I ludzie myślą, że w ten sposób są dobrymi ludźmi. Że w ten sposób zasługują na coś więcej. To są szlachetne rzeczy, to są dobre rzeczy. Ale nikt z nas nie jest na tyle doskonały, aby poprzez to mógł osiągnąć to, czego naprawdę potrzebuje w swoim życiu. Ten młody człowiek, bo wiemy, że takim jest innych fragmentów, z jakiegoś powodu określonego znalazł się przed Jezusem, że nawet te uczynki i nawet to, co miał, były niewystarczające w jego sercu, by uczynić jego życie szczęśliwym. A wiemy, że miał wiele. I w zasadzie puentą tej historii jest to, gdy Pan Jezus mówi do niego, mówi, spojrzał nań z miłością i rzekł, jednego ci brak, idź sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. Najprostsza rzecz, jaką mógł zrobić, to sprzedać to, co ma, rozdać ubogim i przyjść i naśladować Jezusa. Ale dla niego była to najtrudniejsza rzecz, jaką mógł, jaką nie chciał, jaką nie był w stanie zrobić z powodu tego, co było w jego sercu. Dlaczego? Co jest największym grzechem człowieka? To, że jest niewierny Bogu. I nie dlatego, że tylko nie czci matki, choć powinien ją czcić, tak jak Biblia wzywa. Nie powinien kraść, tak jak Boże Słowo nas do tego zobowiązuje. Nie powinien czynić wielu złych rzeczy, nie powinien żyć w niemoralności, w innych rzeczach nie powinien. Ale wiecie, najważniejszym czy najgorszym grzechem człowieka jest ten, który stawia coś w naszym życiu ponad Boga. Ponad. I w jego życiu tym Bogiem były, nazwijcie to tak, jak powinniśmy nazwać, w tym w jego sercu największym problemem było to, że pieniądze stały się ważniejsze niż Bóg. Dlaczego? Bo nie był w stanie ich zostawić, żeby przyjść i naśladować Boga, prawda? Biblia zawsze stawia najwyżej grzech, który jest grzechem bałwochwalstwa. Grzechem, na którym my skupiamy się tak bardzo, że Bóg gdzieś odchodzi w cień, na drugim miejscu jest. Ja narodziłem się na nowo wiele lat temu i wiem, że moment, kiedy przyszedłem do Pana Jezusa, był momentem, kiedy rzeczywiście odrodziłem się w duchu, ale nawracałem się przez wiele dni i nawracam się wciąż w moim sercu. Chcę, żebyście mnie właściwie rozumieli, że zawsze coś próbuje dostać się do mojego serca, co diabeł próbuje podnieść tak, żeby było ponad Boga, żeby w tym momencie stało się dla mnie ważniejsze. A więc ta historia nie ma tylko dla mnie jednorazowego wydarzenia, które miało miejsce tam, wtedy 2000 lat temu, gdy ten człowiek pada przed Panem Jezusem, gdy mówi, jak jest dobry i mówi też o swoich zasługach, ale później ta jedna rzecz pojawia się, która jest tak trudna do rozstrzygnięcia, tak trudna do załatwienia, tak trudna do pozostawienia. I zawsze coś próbuje pozostać w naszym sercu. Nie muszą to być pieniądze, choć mogą być. Czasami może być to nawet drugi człowiek i miłość do niego i toksyczna relacja, która nas łączy, albo coś złego, co między nami jest. Tak trudne jest to do pozostawienia, żeby wybrać Jezusa i pójść za Nim. Może zmiana sposobu myślenia, życia, standardy, tych rzeczy może być tak wiele, ale zawsze jest ta jedna rzecz, która próbuje wynieść się ponad Boga w danym momencie naszego życia. Nieraz pytam kogoś, o nie byłeś z Boże, powiedział, a bo sprawy rodzinne, sprawy takie, sprawy inne. I nie dlatego, że bycie tutaj już czyni cię wyjątkowo świętym, ale widzę, jak często diabeł podsuwa człowiekowi rzeczy, które on w tym momencie stawia za ważniejsze od społeczności z Bogiem, od czytania Bożego Słowa, od modlitwy, od relacji z ludźmi wierzącymi, od uczenia się Bożego Słowa, od bycia posłusznym Mu. Zawsze pojawia się jakaś ważna rzecz. To może być praca, to może być dom, to może być zdrowie, to mogą być pieniądze, to może być tak wiele różnych rzeczy. To może być nawet, tak jak już słyszeliśmy, jakieś uzależnienie, które gdzieś w naszym życiu, w życiu jest. Ale nawet jeżeli tą jedną rzecz uda nam się, powiedzmy jak alkohol, zniżyć albo w ogóle wypchnąć z naszego życia, to jeszcze nie oznacza, że stajemy się wolnymi ludźmi, prawda? Ja byłem kiedyś na takim spotkaniu, chyba przypadkowo wszedłem do sali, gdzie spotykała się grupa chyba anonimowych alkoholików, świecka grupa. I wiecie, gdy wszedłem tam, to zatrzymałem się w progu, ponieważ ciężko było wejść, bo niemal przez mgłę dymu musiałem się dostawać do środka. Widziałem tych ludzi, którzy pili kawę, gdzie wody było tyle, a resztę w szklance to były fusy. I pewnie jeszcze inne rzeczy grali w karty. Nie chcę ich oceniać, ale miałem wrażenie, że oni odrzucili alkohol, ale wciąż nie byli wolnymi ludźmi. Jakąś rzecz na chwilę odłożymy. O, bracie, być w kościele to znaczy nie palić i nie pić. Okej, jeżeli zostawiłeś palenie i picie, to to słowo jest do ciebie. Ale są inne rzeczy, które gdzieś wyrosły ponad to, stały się ważniejsze niż to, żeby mieć relację z Bogiem, że stają się pewną przeszkodą w dynamicznym, w rozwoju naszego życia i posiadania czegoś, czego naprawdę potrzebuje nasze serce. Diabeł zawsze będzie próbował oszukać nas mamoną, a mamona to nic innego jak coś, co obiecuje nam, że da nam szczęście. To szczęście, które może dać nam tylko Bóg. I dlatego w związku z tym będziemy zawsze rozczarowani, kiedy do tego miejsca dochodzimy. Kiedyś słyszałem takie zdanie o człowieku, który powiedział, że jeżeli twoim szczęściem byłoby posiadanie pieniędzy i gdy dojdziesz do ich posiadania i nie uczyni cię szczęśliwym, to będzie znak, że w twoim sercu jest większa potrzeba niż posiadania tylko tego, czego pragnęło twoje serce. I wielu ludzi, nawet w naszym kraju, jest w miejscu, gdzie wydaje, mają się wszystko, ale są pustymi ludźmi w swoim sercu, by jakąś inną rzecz wynieśli ponad Boga, która musi być zdetronizowana do miejsca albo w ogóle wyeliminowana z naszego miejsca, tak aby to Jezus mógł we wszystkim panować. Nie wystarczy przyjść, paść na kolana, nie wystarczy pewna forma religijności, ale trzeba poświęcenia, które ukaże nam, ukaże Bogu, że jesteśmy gotowi to zostawić, by otrzymać to, czego prawdziwie potrzebuje nasze szczęście. Kiedy mówiłem to do tych ludzi w ośrodku, to pomyślałem sobie takiej rzeczy, że ten człowiek przyszedł do Jezusa bardzo bogatym, ale odszedł bardzo biednym. Ale też dobrą wiadomością jest to, że do Jezusa można przyjść bardzo biednym i odejść bogatym. My możemy o tym zadecydować. Możemy przyjść bogaci w nasze możliwości. Może bogactwem jest to, co wiem o Bogu, ale ja nie tylko chcę wiedzieć, ja chcę Go doświadczać. Ja nie chcę, by nawet moje nadmuchane, nie wiem, teologią serce stało się tak ociężałe, że już nie znajduję czasu na budowanie głębokiej, osobistej, intymnej relacji z moim Bogiem. Ja po prostu chcę iść za Nim całym moim sercem, a więc uznaję Jego za najważniejsze. Oczywiście, że On będzie przez swoje słowo, przez prawdy przemawiać do mojego życia, ale relacja z Nim jest dla mnie czymś, co jest święte. Nie chcę zatrzymywać się tylko w tym miejscu, żeby pokazać moją poprawność, ale chcę iść wiedząc, że Bóg ma dla mnie coś, czego naprawdę potrzebuję. Może jakaś historia twojego życia jest tak trudna, że ciężko ci się jest od niej oderwać, ale ona powraca i powraca i wciąż sprawia, że jesteś w tym samym miejscu w nieskończoną ilość czasu. A więc potrzebujesz odrzucić to przez wiarę. Potrzebujesz: Panie, nie chcę tego w moim życiu. Ja chcę iść za Tobą. Ja chcę otrzymywać te wszelkie błogosławieństwa, które Ty masz. Nie chcemy, tak jak brat Mariusz mówił, żeby one tylko tam gdzieś były w pudełku, ale chcemy, żeby były w naszych sercach. Amen. I potrzebujemy przyjąć w związku z tym je przez wiarę, ale musimy zrobić też miejsce, odrzucając to, co stało się pewnym bożyszczem w naszym życiu. Jeżeli to pieniądze, to Panie, nie będą miał takiego znaczenia. Jeżeli praca, nie. Jeżeli ludzie, też nie. Religijność, też nie. Ponieważ Ty jesteś najważniejszy. Amen. Pan Jezus uczy nas też w innych fragmentach, jak ważną rzeczą jest, byśmy nie polegali tylko na tym, co widzimy, na dobrach tego świata, mówiąc w Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale, 15 wierszu, mówi: dlatego, że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Nie od tego, co masz, ale od tego, kim jesteś w Jezusie, zależy twoje życie. A później dalej mówi, tak będzie z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. To wiersz 21. Jakże ważny wiersz, który wskazuje, że prawdziwe bogactwo, które możemy i którego potrzebujemy, możemy otrzymać tylko dzięki relacji z Bogiem. Ta historia ostrzega nas, ponieważ był człowiek, który miał ogromną majętność, ale mówi: ale chcę więcej, pobuduję sobie więcej jeszcze możliwości, żeby je magazynować. I tej nocy przyszedł Bóg i powiedział do niego, tak jak nikt nie chce, żebyśmy to usłyszeli, powiedział: głupcze, jeszcze tej nocy będziesz musiał to wszystko zostawić. Widzicie, to znowu lekcja z historii, która uczy nas, byśmy jej nie powtarzali, byśmy nie byli w tym samym miejscu w nieskończoną ilość czasu, ale żebyśmy mogli pójść dalej. Więc co jest prawdziwym bogactwem? Czym jest to, co prawdziwie nasyca nasze życie i je błogosławi? I oto, gdy czytamy Boże Słowo w liście do Galacjan, dowiadujemy się, że owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. To wszystko to, co Jezus chce nam dać za darmo. To wszystko to, czego każdy z nas tak bardzo potrzebuje, aby otrzymać dzięki Jego łasce miłość, pokój, radość. I wszystkie inne przymioty związane z obecnością Ducha Świętego w naszym życiu są na wyciągnięcie naszej wiary, naszej ręki, żeby je zyskać, żeby móc pójść dalej. Ten młody człowiek został odprowadzony przez Pana Jezusa zwrokiem, choć był to pewnie zwrok, który jakby mówi, będę tęsknić, może powrócisz. Wiecie, co jest ciekawe w Ewangelii Marka? I tylko w Ewangelii Marka na końcu jest pewien epizod, który opowiada o pewnym młodym człowieku, który szedł za Jezusem, gdy on szedł na Golgotę i miał na sobie tylko prześcieradło. Pamiętacie? Tylko Ewangelia Marka to mówi, prawda? I tutaj mamy tą historię. I wiecie, ja mam nadzieję, że mimo wszystko może ta historia kończy się happy endem, że może to jest ten młody człowiek, który odważył się zostawić wszystko, by pójść za Jezusem. Miał tylko prześcieradło. Jakżeby pasowało to do tych słów, prawda? Jakżebyśmy chcieli, ale miał wszystko. I gwarantuję ci, kiedy wszystko zostawisz, uzyskasz znacznie więcej, niż sobie wyobrażasz. Słyszałem kiedyś pewną historię kobiety, która prowadziła, no, robiła karierę, prowadziła takie życie towarzyskie, jak to gwiazda show biznesu, śpiewała na różnych scenach. I zdarzyło jej się, że się narodziła na nowo. O ile dobrze pamiętam, ona pochodziła z Norwegii. Była znaną postacią, była telewizyjną postacią, celebrytka i narodziła się na nowo. I wiecie co? Postanowiła, że nie będzie śpiewać już więcej. Zostawiła to. Wydawało się, że to jest koniec. Aż pewnego dnia zostawiła, powiedziała nie chcę, ponieważ to było ważniejsze w tym momencie niż Bóg w jej życiu. Zostawiła to, aż pewnego dnia Duch Święty przyszedł i powiedział, zacznij teraz śpiewać dla mnie. I zaczęła śpiewać w kościele, a później zaproszono ją jakąś konferencję i później jeszcze gdzieś. I jej sława później była większa niż ta wcześniej. Wiecie, bo taki jest nasz Bóg. Jeżeli zostawimy Mu wszystko. Być może dlatego też mamy list do Rzymian, 12 rozdział i 1 wiersz. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Zwróćcie uwagę, że to nie jest tylko jednorazowe wydarzenie, ale ciągle jest coś, co musimy złożyć na ołtarzu poświęcenia ze względu na Pana. I może dzisiaj, po wielu latach chodzenia za Bogiem, moja siostro, może potrzebujesz zostawić tu swoje ego, swoją przeszłość, te złe doświadczenia, aby otrzymać to, co Bóg ma dla ciebie i przyjąć to przez wiarę, nie oglądać się ze względu na ludzi, ale pójść i przyjąć i cieszyć się tym, co Pan ma dla ciebie. Żebyś nie zatrzymała się, albo ty, mój bracie, żeby ta jedna rzecz nie powstrzymywała cię od tego, co Bóg ma wielkiej łaskawości dla ciebie, ale nie jesteś gotowy zostawić tego na ołtarzu poświęcenia. Wiecie, gdybyśmy dzisiaj mieli takiego młodego człowieka przed naszymi oczami, wszyscy krzyczelibyśmy, zostaw to wszystko i niczym się nie przejmuj. Mówi, nie zwracaj na to uwagi, bo to, co ci da Jezus, będzie ważniejsze. Twoja historia się tutaj nie zakończy, prawda? A później chciałbym, żebyśmy to nagrali i puszczali sobie każdego dnia, żeby to słowo trafiało do nas. Zostaw to wszystko, co masz. Może dzisiaj jest jakaś rzecz, która zaplątała się w twoich myślach, nie daje ci spokoju. Powiem, nie masz pokoju w swoim sercu, ani radości, ani miłości o takiej, o jakiej marzysz. Proszę, zostaw tą jedną rzecz, która gdzieś wbiła się jak drzazga, powodując infekcję w twoim życiu. Zostaw to, a zobaczysz, co Pan uczyni w twoim życiu. Zostaw to i pójdź za Jezusem. Nie pozwól, by tylko Jego wzrok cię odprowadził, ale bądź razem z Nim. Kilka wierszy dalej czytamy o Bartymeuszu, człowieku, który nie miał nic, oprócz płaszcza, który nosił na sobie i wyróżniał go jako żebraka. Ale nawet i to zrzucił, gdy przyszedł do Jezusa. Nie miał nic, ale odszedł z Jezusem. I widzicie, nie ma dla mnie większego marzenia niż to, byśmy wychodząc z tego miejsca, wyszli z Jezusem, który jest na pierwszym miejscu w naszym życiu, który jest najważniejszy. Nawet nie żona, nawet nie mąż, nawet nie dzieci, nie narzeczony, nie pieniądze, już na pewno, żadna inna rzecz, tylko Jezus. Żadna przeszłość, ponieważ On chce być twoją teraźniejszością. Pozwól sobie na to, by być szczęśliwym w Jezusie. Moja siostro, proszę, pozwól sobie na to. Nie wiem dlaczego, ale dzisiaj mam jakieś brzemię związane z pewną siostrą, która właśnie przyszła po to słowo. I to jest do twojego serca. I nie chcę tego imiennie mówić, bo gdzieś tam siedzisz i wiesz, że to słowo jest skierowane prosto do twojego serca, ponieważ boisz się podjąć decyzję, zostawiając coś za sobą, by wziąć to, co Bóg ci daje, ale ty nie chcesz tego przyjąć, ponieważ tak bardzo jesteś obarczona tym, co się wydarzyło, tak bardzo boisz się tego, co może się wydarzyć. Ale niech twoje serce będzie wolne, proszę, w imieniu Jezusa. Postaw Jego wolę. Postaw Jego obecność i ty, mój bracie, zostaw tą jedną rzecz i przyjdź i naśladuj Jezusa. On przyszedł, padł na kolana i mógł zostać podniesiony i tak chwalebnie prowadzony, będąc Jezusem, mając wszystko. Bóg ma moc nawet 5 chlebkami nakarmić 1000 ludzi, prawda? Czy nie ma mocy zatroszczyć się o moje i o twoje potrzeby? Ma moc. I potrzebujesz dzisiaj czegoś więcej. Czegoś więcej, czegoś więcej. Pochylmy nasze głowy na chwilę w modlitwie.